Praise the Lord, saints.
Chwała Panu, święci.
Oh, this is really good.
To
look
wspaniałe.
At all these people in this room.
Popatrzcie na wszystkie zebrane tu osoby. Cieszę się, że możemy mieć społeczność. Przechodzimy przez serię społeczności. Byłem tutaj już poprzednio dwa razy, przeprowadzając konferencje dla rodziców i dla usługujących. W pewnym sensie konspekty są podobne do tego, co już wcześniej omawialiśmy. Jednak jest pewna różnica, nie tylko jeśli chodzi o konspekty, ale również w tym, co chcielibyśmy podkreślić. Jest tutaj coś bardzo takiego wzmocnionego i to wzmocnienie odpowiada wiekowi, w którym jesteśmy. Brzemieniem dzisiaj jest, żeby Pańskie świadectwo odpowiadało temu, co Pan robi dzisiaj na ziemi. W Biblii powiedziano, żeby Ewangelia Królestwa była głoszona na całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. Wiemy, że Ewangelia Królestwa jest głoszona na całej zamieszkanej ziemi, ale potrzeba jeszcze, by podążało za tym świadectwo. Wczoraj mieliśmy społeczność z różnymi grupami i mieliśmy bardzo takie silne odczucie, że Pan ma bardzo mocne pragnienie, by wzbudzić Jego świadectwo. Jeśli chodzi o młode pokolenie, to potrzeba wielu lat, by takie świadectwo zostało wzbudzone. Ci, którzy dzisiaj są starsi, mogą nie być aż tak skuteczni, ale ci, którzy są młodzi, którzy wzrastają w życiu Kościoła, stają się najbardziej kluczowymi osobami w tym ostatecznym poruszaniu się Pana. Dlatego też mamy tą społeczność. Mój przyjazd tutaj do Londynu, do Wielkiej Brytanii, służy temu, by wprowadzić takie słowo, by przynieść taką społeczność. Widzimy również
że
historia Noego jest najbardziej najlepszym przykładem, by zilustrować świat, w jakim dzisiaj żyjemy. Biblia podaje proroctwo, że koniec wieku będzie taki, jak za czasów Noego. To było słowo Pana, który powiedział, tak jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. Sytuacja, która wówczas istniała na ziemi, będzie podobna do sytuacji przed przyjściem Pana. I wiek, w którym żyjemy, jest podobny do wieku, w którym żył Noe.
To jest home meeting. Everything goes in a home meeting.
Ktoś jeszcze chciałby przyjść, Amen. Nie ma problemu. Wszystko jest odpowiednie, jeśli chodzi o spotkanie domowe. A to jest przecież spotkanie domowe.
Amen.
Na pierwszym spotkaniu bardzo mocno podkreśliliśmy to, że musimy znać wiek, w którym żyjemy. Nie możemy być zamroczeni. Musimy mieć jasność co do tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Musimy być również pod wielkim wrażeniem tego, że czas jest naprawdę krótki i Pańskie przyjście może nie zostanie opóźnione dużo więcej. A więc, ponieważ czas jest bardzo krótki, może 10, może 20 lat. Nie wierzę, że ten wiek potrwa dłużej niż 30 lat. Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację polityczną, to co dzieje się w krajach, wskazuje na to, że nie ma tak wiele prawdopodobnie dziesięcioleci, które mamy w zapasie. To wszystko powinno wzmocnić Pańskie poruszanie się w nas, tak byśmy mogli sobie zdać sprawę, że nie możemy działać w sposób zwyczajny i wykonywać takiej ogólnej pracy. Na pierwszym spotkaniu zobaczyliśmy, że kiedykolwiek Pan wykonuje jakiś poważny krok w jego poruszaniu się, zawsze używa do tego młodych ludzi. Brat Lee wskazał, że osoby, które będą najbardziej użyteczne dla Pana pod koniec tego wieku, to osoby, które dzisiaj mają 5-10 lat. Oni staną się naprawdę głównymi czynnikami, głównymi osobami, które mają znaczenie pod koniec tego wieku. Dlatego też nie możemy wykonywać takiej zwyczajnej pracy, szczególnie jeśli chodzi o pracę z kolejnym pokoleniem.
We can put one right here. This is fine. Isn't this good? There's room for always one, at least one more.
Zawsze znajdzie się miejsce dla jednej dodatkowej osoby.
Let me just share with you.
Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma wrażeniami. Są to osobiste wrażenia. Niedawno miałem możliwość uczestniczyć w konferencji chińskojęzycznej na Tajwanie. Nie pamiętam, gdzie byłem, na lekcji czy na zajęciach jakichś, na spotkaniu. Wywarło na mnie ogromne wrażenie to, że byliśmy tam z 22 tysiącami świętych. Ale najcenniejsze było to, że na tym spotkaniu stołu pańskiego było 500 czy 600 osób, które przyjechały z Chin. Nigdy nie byli w stanie wyjechać z Chin, by uczestniczyć w dużym spotkaniu scalania w ciągu 60 lat. Wyjechali po raz pierwszy. Nie mogli swobodnie podróżować poza krajem. Ale tym razem około 500 osób otrzymało wizy i specjalne pozwolenia na podróżowanie. Byli tam na spotkaniu, radowali się Panem na stole pańskim w Tajpej, na wielkim stadionie w Linko.
But you know they're breaking the bread and we're singing the song.
Śpiewaliśmy pieśń. Jesteśmy twoim powieleniem, twoją drogą oblubienicą. Po prostu nie mogliśmy się powstrzymać. Byli święci z Afryki, z Indii, z Chin, z Ameryki, z Kanady, z całego świata. To prawda. Jesteśmy twoim powieleniem, twoją kontynuacją, twoim rozszerzeniem i twoim przyrostem. Wówczas bracia z Indii dali nam pewne zestawienie, pewien raport. Powiedzieli, że święci w Indiach mają przyrost około 35% rocznie. Mają 300 współpracowników, którzy nie są w stanie nawet zatroszczyć się o potrzebę. Święci są bardzo głodni. Są święci, którzy wyjechali, żeby tam pracować, głównie z Tajwanu, i po prostu zasiali się tam jako nasiona dla pańskiego poruszania się. Oni złożyli świadectwo. Święci z Tajwanu pracują na całym Bliskim Wschodzie. Święci z Indii są takimi globalnymi technikami, bardzo wyszkoleni, jeśli chodzi o komputery. I są zatrudniani bardzo chętnie przez inne firmy w różnych krajach. Mamy siębie świętych z Afganistanu, z Pakistanu. W jaki sposób Królestwo Boże może być głoszone w Pakistanie czy Afganistanie? Jeśli wyjedziemy z Ameryki, to coś cennego stracimy. A Brytyjczycy może myślą podobnie, ale Pan ma sposób. Pan ma naprawdę sposób i rozprzestrzenia się na całym świecie. Powiedziałem wam, że to są moje wrażenia. Miałam takie wrażenie, że już jest za późno. Szatan nie może zatrzymać tego poruszania się. Nic nie może już zrobić. Wszystko już jest w ruchu. Niedawno jeden brat skończył szkolenie w Indiach. Powinniście pojechać na szkolenie pełnoczasowe do Indii. Wiecie, on był z Iranu, wraca teraz do Iranu po to, by zacząć spotkanie grupowe w swoim mieście. Oczywiście, pewnie zaryzykuje swoje życie w ten sposób. Ale cóż za duch. Dlatego też powiedziałem, że już niemal jest za późno. Pan rozprzestrzenia się. Nie tylko rozprzestrzenia się, możemy mieć bowiem dynamiczne rozprzestrzenianie się Ewangelii, ale musimy również mieć właściwe budowanie się Kościoła. Także nie tylko Ewangelia rozprzestrzenia się, ale również kościoły się budują. Kościoły na Tajwanie. Wspaniała koordynacja. Jechaliśmy na stadion i młodzi ludzie zajmowali się parkowaniem, regulowaniem ruchu na drodze, również wprowadzali świętych na stadion, obsługiwali stół pański, było ich tysiące, usługiwali razem. Widzieliśmy, że kościoły nie tylko się rozprzestrzeniają, szerzą, ale również jednocześnie zachodzi budowanie. To jest bardzo zachęcające. Następnie przedstawiono sprawozdanie z regionu, który jest zwany Azją Środkową. Poprzednie republiki radzieckie, głównie muzułmańskie, Pakistan, Afganistan. Są tam święci, którzy przyjechali właśnie z tych miejscowości. Wiecie, że jest kościół w Uzbekistanie? Możemy udać się gdziekolwiek na kuli ziemskiej i możemy przyłączyć się do stołu pańskiego. Oni nas przyjmą, będą się radować z nami. Myślałam, że ktoś powinien przeprowadzić takie studium. Wydaje się, że na całym świecie przez cały dzień pański odbywa się spotkanie stołu pańskiego. Spojrzałam na wielką mapę, która wisi w Manor House i wydaje się, że jest tylko jedna strefa czasowa, tam gdzie jest Islandia, gdzie nie ma stołu pańskiego, więc musimy udać się również tam, żeby tam było spotkanie stołu pańskiego. Czyż to nie wspaniałe, że od rana do wieczora co godzinę odbywa się stół pański? Czy to nie wspaniałe? Wiemy, że Pan pragnie przyjść. Wiemy również, że wciąż jest sporo pracy do wykonania. Jesteśmy tu, by zaoferować Panu nasze współdziałanie, by z Nim współpracować, służyć Mu, a nawet zaryzykować swoje życie dla Jego odzyskiwania. Taki jest duch tej społeczności. Zobaczyliśmy, że żyjemy w wieku, który jest jak dni Noego. Musimy znać wiek, w którym żyjemy. On jest bardzo ciemny. Sytuacja ma na nas ogromny wpływ. Kiedy dzieci rosną, osiągają wiek nastoletni, zostają pochwycone nurtem tego wieku. I te dzieci, które były tak oddane swoim mamom, kiedy miały 5, 6, 7 lat, idą do szkoły i coś się z nimi dzieje. Zobaczyliśmy, jak wiele naszych dzieci zostało porwanych, zmiecionych tym nurtem. Nie tylko tutaj, również w Ameryce, szczególnie w dużych miastach. Tam jest bardzo trudno. My, święci, musimy usługiwać i żyć z taką wizją. Musimy usługiwać i pracować z takim brzemieniem. Wczoraj byliśmy w Cambridge. Zobaczyliśmy, jak trzeba wychowywać dzieci, by stały się nasionami Ewangelii. tak, byśmy nie przyjmowali postawy obronnej i starali się je ochronić i zachowywać, ale byśmy wychowywali je w sposób, by stały się nasionami Ewangelii. Także kiedy pójdą do szkoły, będąc pod naszą opieką i naszym doskonaleniem, stały się nasionami Ewangelii. Tak, by spotkały i przyprowadziły przyjaciół do Pana. Zamiast przyjmować postawę obronną, my musimy przyjąć postawę ataku. Musimy splądrować, opustoszyć królestwo szatana. Musimy obrać jakby zwrot strategiczny w sposobie, jaki pracujemy z dziećmi i z młodzieżą. Do tej pory zawsze próbowaliśmy ich chronić. Nie idź tu, nie idź tam, nie oglądaj tego. Wszystko jest w porządku. Te rzeczy są straszne. Ale powinniśmy usługiwać razem, pracować razem, poznać ich przyjaciół, troszczyć się o ich przyjaciół i wtedy pozyskać ich przyjaciół. Wówczas królestwo szatana będzie ograbione, ponieważ nie zyska naszych dzieci. To jest fundamentalna zmiana, jeśli chodzi o wizję i pracę, jaką wykonujemy. Na ostatnim spotkaniu, to jest pewna seria, teraz jesteśmy przy lekcji czwartej. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o wielkiej obietnicy w Bożym Słowie odnośnie zbawienia domostwa. Brat Ni mówi, że największą zasadą w Biblii jest zasada zbawienia domostwa. Musimy więc mieć wiarę, by zyskać nasze własne domostwo, naszych krewnych i przyjaciół. W przypadku Korneliusza jego domostwo objęło również jego znajomych i przyjaciół. Tak duża była jego wiara, dlatego też tak duże było jego domostwo. Więc musimy trudzić się, mając szczególną wiarę i taką konkretną wizję. To jest troszeczkę taka rozproszona społeczność, ale mam nadzieję, że to Was zachęci. Kiedy przeczytacie wszystkie poselstwa, kiedy przesłuchacie wszystkich poselstw, myślę, że to wszystko nabierze dla Was znaczenia. W czasie tej społeczności szczególnie leży nam na sercu to, iż w tym wieku jest tak jakby klin, który wciska się pomiędzy rodziców i dzieci. Jest coś, co odcina dzieci od rodziców. Jest coś w powietrzu, coś dzieje się, że coś, co zaburza i niszczy taką bliską, witalną społeczność pomiędzy dziećmi i rodzicami. Noe miał 600 lat, kiedy przyszedł potop. On posiadał wizję wieku, 120 lat zanim nadszedł potop. Zobaczył wizję, która składała się z dwóch części. Po pierwsze, wizję wieku, to, gdzie ten wiek zmierza. I zobaczył, że ma 120 lat na wypełnienie tego. Więc był jakiś koniec, jakaś rama czasowa. Z drugiej strony zobaczył Bożą budowlę. Zobaczył te dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwsza rzecz była związana z wiekiem, druga rzecz była związana ze strukturą budowli. Było to kościół, typ Nowej Jeruzalem. To była wizja, która go porwała i rządziła całym jego życiem. Następnie Biblia mówi nam, że urodziły mu się dzieci, kiedy miał 500 lat. A więc dzieci urodziły się po tym, jak otrzymał taką wizję. Bóg dał mu te dzieci wtedy, kiedy Noe już miał wizję, która kontrolowała go, która rządziła nim. Dzieci miały mu pomagać i współdziałać z nim, mieć udział w Bożej budowli. Nie dostał dzieci po to, żeby uczestniczyły w nim, w tym nurcie tego wieku. Dzieci były jego współpracownikami. W tych ostatnich kilku dniach ogromne wrażenie wywarło na nas to, że Noe musiał wprowadzić swoje dzieci do tej wizji. Musiał wywrzeć na nich szczególne wrażenie. Musiał przekazać im to posłannictwo. Przekazać im to wielkie dzieło budowy Kościoła. Również nam przekazano cudowne posłannictwo budowy Kościoła w naszym wieku, budowy Kościoła dzisiaj, na ziemi, pośród tego wykrzywionego, przewrotnego, niegodziwego pokolenia, jako świadectwo, które jest przeciwko temu, co dzieje się na zewnątrz. Nam zostały dane dzieci również w obliczu takiej wizji. Ta wizja kontroluje nami. Ta wizja rządzi nami, tak jak rządziła Noem. Noe musiał wprowadzić swoich synów do tej takiej bardzo trudnej sytuacji. Jeśli nie podszedłby do tego tak poważnie, to nurt tego wieku na pewno pochwyciłby jego synów i zmiótł ich. Ale on musiał znaleźć sposób, by wygłosić im takie bardzo mocne poselstwo ewangelizacyjne. Możemy tutaj przypuszczać, być może w pewnym momencie zorganizował takie spotkanie rodzinne. Poprosił, by jego synowie usiedli i powiedział im, co się dzieje. Powiedział, widziałem to, Bóg objawił mi się, to było wiele lat temu i mamy 120 lat do końca tego wieku. Imię dziadka było Metuzalem. Jego imię zostało wybrane w sposób proroczy. Imię to znaczyło, kiedy on umrze, to nadejdzie. To znaczy, że potop nadszedł, kiedy umarł w roku, w którym umarł Metuzalem. Może znał wiek. Może był to rok 2025-2040, jakikolwiek rok wtedy był. Może znał rok, ale nie znał miesiąca i tygodnia. Ale wiedział, że w momencie, w roku, w którym umrze dziadek, nadejdzie potop. Więc oni musieli naprawdę być wyczuleni, ponieważ budowla nie została zakończona. Może powiem, obserwowali Metuzalecha, który był bardzo stary i oni myśleli, nie umiera jeszcze, nie zakończyliśmy budowli. Noe miał podwójną wizję. Miał również dwie funkcje. Z jednej strony był zwiastunem sprawiedliwości, głosił sprawiedliwość. Z drugiej strony budował arkę, to znaczy budował Kościół. To jest bardzo wyważone życie chrześcijańskie. Z jednej strony mamy głoszenie Ewangelii, z drugiej strony głoszenie budowy Kościoła. Wszystko to mamy dzisiaj w życiu Kościoła. Dzisiaj życie Kościoła to arka. Arka to typ życia Kościoła. Wszyscy musimy oddać się temu. Musimy przybliżyć się, tak jak to tylko możliwe, do centrum życia Kościoła i sprawić, żeby życie Kościoła zajmowało całe nasze życie. Jest taka typowa myśl chrześcijańska o chodzeniu do Kościoła. To bardzo popularne wyrażenie wśród chrześcijan. Do jakiego kościoła się chodzi, o chodzeniu do kościoła, ale musimy zobaczyć, że my nie chodzimy do kościoła. My jesteśmy kościołem. Powiedzenie, że ktoś chodzi do kościoła, może wskazywać na to, że kościół jest jakąś budowlą fizyczną. Tak nie jest. Ale może się zdarzyć, że w życiu kościoła pozwolimy na to, że Kościół straci znaczenie, przestaje być naszym życiem, przestaje być naszą codziennością. Jeśli chcemy, by nasze dzieci stały się częścią tego, wówczas my, święci, musimy być w centrum, tak blisko środka życia Kościoła, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie będzie bardzo trudno wprowadzić młodsze pokolenie w tą wizję. O tych rzeczach mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Zdaliśmy sobie sprawę, że wiek się kończy. że jest niewiele czasu. Pańskie odzyskiwanie rozprzestrzenia się. Być może jest już za późno. Ewangelia o Królestwie rozprzestrzenia się na pokrańce ziemi. Jeśli Pan opóźni swoje przyjście o następne 20 lat, to te osoby, które dzisiaj są nastolatkami i młodsze, będą kręgosłupem, będą podstawą pańskiego poruszania się w tym wieku. Wyobraźcie sobie, pięciolatki będą miały 20 lat. Te maluchy staną się głównymi osobami, będą najsilniejszymi osobami, tymi, które będą całkowicie poświęcone, by stawić czoło temu wiekowi. Więc jeśli ten wiek potrwa jeszcze, Pan chciałby zbudować coś, co odpowiada temu wiekowi. Ta seria społeczności ma właśnie takie brzemię. Wszyscy musimy zostać porwani taką wizją. Nie możemy być omamieni nurtem tego wieku, ale zdać sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo trudna. Pozostało też niewiele czasu. Stąd musimy trudzić się i usługiwać ze szczególną wizją. Na poprzednim spotkaniu zobaczyliśmy, iż domostwo odgrywa kluczową rolę i ma najlepszą pozycję, by wprowadzić w nie zbawienie. Zbawienie domostwa może zasadzać się na ojcu, na mężu, w rodzinie, w której ktoś samotnie wychowuje dziecko, może zasadzać się na siostrze. Ale jest to najlepsze środowisko, by wprowadzić młode pokolenie i przyprowadzić je do Pana. Musimy przejść przez ten konspekt. Mam nadzieję, że pozostanie trochę czasu na przeczytanie wyjątków. Kiedy Noe głosił Ewangelię swoim dzieciom, nie było to tylko poselstwo. Za tym poselstwem, za tym przesłaniem stała osoba, która znalazła łaskę w oczach Jahwe. Noe był prawie jedyną osobą, która była sprawiedliwa w tym wieku. To był pewien styl życia, osoba, która żyła w ten sposób. Więc kiedy on coś przekazywał, miało to ogromny wpływ na słuchaczy. Także nie chodziło tylko o powiedzenie czegoś młodemu pokoleniu. Ale my musimy być pewnego rodzaju osobą, która może przekazać takie posłanie. To posłanie nie jest czymś zwyczajnym. O, świat kończy się, Pan niedługo przyjdzie, lepiej się przygotujcie. Nie róbcie tego, bo Pan przyjdzie. Jeśli będziemy mówić w taki tani sposób, to wyrządzimy im krzywdę. W 1 Tesaloniczan 1:5 Paweł mówił: nasza Ewangelia nie przyszła tylko w słowach, ale przyszła w mocy i w Duchu Świętym i w wielkiej pewności. Wiecie, jakimi byliśmy ludźmi pomiędzy wami. A więc to przesłanie przyszło poprzez pewnego rodzaju ludzi. My musimy również stać się pewnego rodzaju ludźmi. Musimy być mamą i tatą, którzy są Bóg człowiekiem. Musimy całkowicie być zanurzeni w życiu Kościoła. Przeczytajmy. To było długie słowo wstępne. Tytuł brzmi: osoba, życie i odpowiedzialność rodziców. Na rodzicach spoczywa pewien szczególny rodzaj odpowiedzialności. Jeden, Bóg zwraca większą uwagę na to, kim jesteśmy, niż na to, co robimy lub co możemy zrobić. Zależy mu na tym, jaką jesteśmy osobą i jakie prowadzimy życie. W Kościele najważniejsza jest osoba. Sposobem jest osoba i dziełem Pańskim jest osoba. Czy słyszeliście to kiedyś wcześniej? Sposobem jest osoba i dziełem Pańskim jest osoba. Robisz to, kim jesteś. W życiu Kościoła zawsze jest taki nacisk. Nacisk stawiamy na istotę człowieka. Nie chodzi o metody, sposoby, techniki. Nie przyszliśmy tutaj, żeby przekazywać jakieś metody. Krok pierwszy, drugi, trzeci, musicie tutaj jakąś mowę motywacyjną zrobić. Ale jesteśmy tutaj, by zrozumieć, że w Bożej ekonomii najważniejsza jest osoba, ponieważ jeśli Pan zdobędzie osobę, jeśli może działać w tej osobie, żyć w tej osobie, wówczas On uzyska to, czego potrzebuje, ponieważ dzieło to osoba, to życie osoby, jej świadectwo. Więc Bóg zawsze dba o to, by zdobyć osobę. Głowa rodziny zarządza nią za pomocą swojej osoby. To osoba zarządza rodziną, a nie jakaś metoda. Dojdziemy do tego w materiałach, które mamy do przeczytania. My zawsze chcemy znaleźć sposób, chcemy wiedzieć, jaki jest właściwy sposób, by sprawić, żeby nastolatki nas słuchały, żeby coś zrobiły. Ale powiem wam, może oczekujecie, że wam powiem, zróbcie to, to i tamto. Nie, nie o to chodzi. Szczególnie nie jest tak w boskiej ekonomii. To, o czym mówimy, nie jest kwestią metod, ale to wszystko jest kwestią osoby. Jeśli to słowo może zagnieździć się, zadomowić w naszej osobie, nie możemy wysłać dzieci do nieba poprzez wskazanie im drogi. Oczywiście nikt nie idzie do nieba, ale również nikt nie może wysłać ich do kościoła poprzez wskazywanie im drogi do kościoła. My musimy być osobą, która jest kościołem. To my. Wówczas one będą znały drogę. Wiemy wszyscy, że aby coś zrobić, istnieje najpierw potrzeba osoby, która to zrobi. W dalszej kolejności pojawia się metoda. Nie potrzebujemy dobrej metody zarządzania. Przeciwnie, do zarządzania potrzebujemy dobrej osoby. Nie potrzebujemy metody zarządzania, ale potrzebujemy osoby, która będzie zarządzać. Brat Lee powiedział, najlepsza metoda w rękach niewłaściwej osoby nie zadziała. Ale nawet niewłaściwa metoda w rękach właściwej osoby zawsze przyniesie korzystny efekt. To powinno na nas wywrzeć wrażenie. Będąc rodzicami, musimy kontynuować tą pracę, wprowadzać kolejne pokolenie do tego dzieła. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, że musimy ich zyskać, kolejne pokolenie. Nie możemy pozwolić, by oni odeszli do świata. Nie możemy ich stracić. Każdego roku tracimy wiele młodych osób. To naprawdę rozdziera serce. Ale do tego potrzebna jest pewnego rodzaju osoba, pewnego rodzaju życie. To wymaga poświęcenia, by robić to, co czynił Noe. Przekazywać tą wizję. Gdy tylko angażujemy się w metody, zaczynamy stwarzać pozory. Autentyczność oznacza konsekwencję wewnątrz i na zewnątrz. Brat Lee powiedział, że jeśli tylko wykorzystujecie metody, to tak naprawdę stwarzacie pozory. Dzisiaj nie jesteśmy tu po to, żeby wywrzeć na was wrażenie jakimiś metodami. Nie ma żadnych metod. Nie jesteśmy tu po to, żeby przekazywać metody. Chwała Panu. Co musimy zobaczyć? Musimy zobaczyć, że jesteśmy Bóg ludźmi, narodzonymi z Boga i należącymi do Bożego gatunku. Oto początek życia Boga człowieka. Zostaliśmy odrodzeni przez Boga Ducha i jesteśmy duchami, Bogami, należącymi do gatunku Bożego, którzy widzą i wchodzą do Królestwa Bożego. Brat Lee powiedział, zostaliśmy narodzeni z Ducha, przetworzonego, zwieńczonego, trojedynego Boga. Bóg mówi, kto co narodziło się z ducha, jest duchem. Pierwszego ducha z dużej litery, a drugiego z małej. Więc jesteśmy dziećmi Boga, bogami dziećmi, ponieważ należymy do gatunku Bożego ze względu na Jego życie, Jego naturę. Na pewno nie w Jego bóstwie. Poznanie i uświadomienie sobie tego, kim jesteśmy, dokonuje w nas radykalnej zmiany. Święci, musimy przejść radykalną zmianę, mając świadomość, że jesteśmy Bożym gatunkiem, który żyje życiem Boga człowieka. Jeśli uświadomimy sobie, podkreślcie słowo uświadomić sobie w punkcie pierwszym i drugim. Jeśli uświadomimy sobie, że jako dzieci Boże jesteśmy Bogiem w życiu i naturze, ulegniemy radykalnej zmianie. Ulegnie również zmianie atmosfera i wszystko, co się z nami wiąże. Mamy tu wersety z Ewangelii Jana 1, 12 i 13 i pierwszego listu Jana 3, 2. Zostaliśmy zrodzeni z Boga i stajemy się Bożym rodzajem. Gdyby wszyscy współcześnie żyjący chrześcijanie uświadomili sobie, że są Bogiem w życiu i naturze, cały świat byłby inny. Gdy myślimy o sobie jako Bóg ludzi, myśl ta świadomość dokonuje w nas radykalnej zmiany w tym, czego na co dzień doświadczamy. Brat Lee powiedział nam, że kiedy zaczął sobie zdawać z tego sprawę, jego duch wewnątrz pytałby go, czy Bóg człowiek w ten sposób postępuje, czy Bóg człowiek to robi, czy mówi w ten sposób. Ta świadomość dokonała w nim radykalnej zmiany. To również powinno się dokonać w nas. Musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy świadectwem Jezusa. Jesteśmy tutaj życiem, powieleniem życia Pana Jezusa na ziemi. Musi to wiązać się z pewnym rodzajem życia, z pewną codziennością. Ta świadomość musi wywrzeć na nas radykalną zmianę. Dzieci, które rosną u naszego boku, muszą widzieć, że jest w nas taka harmonia. Punkt B mówi, musimy prowadzić życie Boga człowieka w życiu małżeńskim. Jeśli żonaty brat prowadziłby życie Boga człowieka w małżeństwie, byłby prawdziwym Bogiem człowiekiem, okazującym miłość swojej żonie. Podobnie, jeśli zamężna siostra prowadziłaby życie Boga człowieka w małżeństwie, byłaby dobrą żoną. Przeczytajmy wszyscy bracia, punkt pierwszy. Czy żyjemy Chrystusa w domu z naszym mężem, żoną i dziećmi? Potrzebujemy prawdziwego ożywienia, w którym będziemy Bogiem ludźmi, prowadzącymi życie ciągłego zapierania się siebie i pozostawania w ukrzyżowaniu, aby żyć Chrystusa dla wyrazu Boga. Siostry, punkt drugi. Musimy uważać w każdym szczególe. Gdy rozmawiamy na przykład z małżonkiem, musimy rozmawiać według ducha. Musimy we wszystkim postępować według ducha. Musimy zostać ostrzeżeni i mieć się na baczności, że wszystko, co mówimy, wszystko, co robimy, wszystko, co wyrażamy, nasza postawa, nasz duch i nasze intencje muszą zostać oczyszczone przez życiodajnego, złożonego, wszechzawierającego ducha.
Amen. Good. Well, that's these first two Roman points. One speaks about.
Pierwszy punkt rzymski mówi o osobie, drugi o naszym życiu. Musimy być przede wszystkim pod wrażeniem tego, iż aby przekazać takie posłannictwo młodemu pokoleniu, potrzeba pewnego rodzaju osoby, która żyje szczególnym życiem. Nie możemy ich tylko wysyłać na spotkania dziecięce i oczekiwać, że w ciągu godziny czy dwóch w tygodniu coś się wydarzy. Oni potrzebują przykładu takiej osoby. Jestem naprawdę pod wrażeniem historii Noego, Powiedziano bowiem, że Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Jeden z wersetów w Nowym Testamencie, w pierwszym czy drugim Piotra, mówi, jedynie Noe był sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Noe prowadził pewien rodzaj życia, był pewnego rodzaju osobą. Dlatego też, kiedy powiedział, zobaczyłem wizję, Bóg mi coś pokazał, a posiadał on wizję wieku, zobaczył, ku czemu zmierza ten wiek. To, co powiedział, wywierało na innych szczególne wrażenie, szczególny wpływ. I my również prosimy Pana o to. Stoimy przed Nim, prosząc Go o to. Ja osobiście stoję przed Panem i proszę, bym był takim wzorem dla moich dzieci i dla moich wnuków. Chciałbym być osobą, która może powiedzieć im takie rzeczy. Znamy również historię Lota. Noe zdobył wszystkich trzech swoich synów. Weszli do arki. Natomiast Lot stracił całą swoją rodzinę, łącznie z jego żoną. Wszyscy stali się ofiarą. Jednak Piotr mówi, że był sprawiedliwym. Mówi o nim jako sprawiedliwym Locie. Co się wydarzyło? Lot dał się zmieść nurtowi tego wieku. Nawet kiedy przyszli aniołowie i powiedzieli mu, musisz wywołać swoich synów, on poszedł i rozmawiał z synami, ale oni myśleli, że on żartuje. Czyż nie jest to smutne? Powiedział im, wypowiedział do nich najważniejsze słowo, jakiekolwiek można sobie wyobrazić w całym życiu. A oni uważali, że to dowcip. Prawdopodobnie nie wypowiedział zbyt wiele poważnych słów w swoim życiu. Natomiast Noe był osobą, który nadawał się, by takie poselstwo wypowiedzieć. A więc widzimy, że nie chodzi tylko o przekaz, ale osobę, o życie, które jest tak istotne. Święci, musimy przyjąć takie posłanie od Pana. Po to, by wychować takie młode pokolenie, które będzie użyteczne dla Pana, musimy sami stać się pewnego rodzaju osobą i prowadzić takie życie, które sprawi, że będziemy mogli wywrzeć na nich wrażenie i wpływ i przekazać im wizję. Jedną z rzeczy, które brat Lee powiedział, że my, Bóg musi nas zdobyć we wszystkim, co robimy. Skąd wiemy, kiedy Bóg nas zyskał, zdobył? Po prostu stoimy przed Nim. Po prostu nie pozwalamy, by pewne rzeczy się wydarzały. Każdego dnia stoimy przed Panem. Mówiliśmy ze szkolonymi, że jeśli wszyscy mieli 5 minut porannego żywienia, my musimy mieć 15 minut. Jeśli wszyscy chodzą na jedno spotkanie, nie wystarczy. Może myśleliśmy, że wystarczy chodzić na jedno spotkanie. Ale teraz zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji. Przejdźmy do punktu trzeciego. Pomijając Księgę Przysłów, wydaje się, że Stary Testament nie podaje nam wiele nauczania na temat wychowywania dzieci, lecz istnieje kilka dobrych przykładów. Ten punkt dotyczy odpowiedzialności. Odpowiedzialności, jaka spoczywa na rodzicach. Mamy tutaj osobę, życie i odpowiedzialność. Czasami rodzice chcą, żeby to Kościół był odpowiedzialny za duchowe wychowanie dzieci. Nie, to odpowiedzialność rozpoczywa na rodzicach. Oni mają największy wpływ na dzieci. Adam i Ewa zostali zbawieni i przekazali słowo o zbawieniu następnemu pokoleniu. My również musimy podzielić się tym z własnymi dziećmi, opowiadając im smutną historię o upadku człowieka i ogłaszając im dobrą nowinę o Bożym zbawieniu. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej opowieści o Adamie i Ewie, po tym, kiedy upadli i zostali zbawieni przez Pana, poprzez zabite zwierzęta, poprzez skóry i poprzez obietnicę nasienia kobiety, zostali przyłączeni do Pana, Pan im wybaczył. Pan dał im obietnicę o nasieniu kobiety, która miażdży głowę węża. Następnie ona zaszła w ciążę i urodziło im się dziecko. Dali dziecku imię Kain. Kain oznacza nabyty. Powiedziała, zyskałam, nabyłam człowieka Jahwe. Zdobyłam, zyskałam człowieka Jahwe. W niektórych wersjach powiedziane jest, zyskałam człowieka od Jahwe, ale właściwe tłumaczenie jest człowieka Jahwe. W jej rozumieniu był to Bóg człowiek. Ona uważała, że to jest człowiek, który zmiażdży głowę wężowi. Więc ona nazwała go takim imieniem. Ty jesteś tym, ty jesteś tym obiecanym nasieniem. Może wszyscy tak myślimy, kiedy trzymamy dziecko, które się narodzi. Wszystkie nasze nadzieje, marzenia, przyszłość, wszystko kładziemy w to, pokładamy w tym życiu. Uważamy, że to życie jest naszym powieleniem, naszą kontynuacją. Zastanawiamy się, czy możemy bardziej kochać to dziecko. I uczucia, nadzieja, którą posiadają rodzice, co do tego, jakie będzie to dziecko. Czy będzie lekarzem, prawnikiem, taką czy inną osobą. Ona również trzymała to dziecko i myślała, to jest to. Ona pośpieszyła się o 4000 lat. To był falstart. Ale prawdopodobnie bardzo szybko zdała sobie sprawę, że to dziecko nie było Bogiem człowiekiem, ale szatanem. Ta sama trucizna, która była w niej, została przekazana dziecku. I teraz to dziecko musiało się zmagać z tym samym upadłym życiem i naturą, jaką ona zyskała. I to dziecko miało tą samą niegodziwą naturę. Przekazała truciznę upadku temu dziecku. My wszyscy rodzice widzimy to w naszych dzieciach. Są skupione na sobie, egoistyczne. Mają w swojej naturze kłamanie. Nikt ich nie uczy kłamać. Ludzie kłamią, zanim nauczą się mówić. Więc kiedy jej drugie dziecko przyszło, nazwała go Abel. Abel znaczy nicość, marność. Tak jakby nazwała go zero. Cześć, mam na imię nicość, jestem niczym, zerem. Dlaczego? Dlatego, że zdała sobie sprawę, że nie ma nadziei, nie ma przyszłości. Stąd też ogłosili Ewangelię swoim dzieciom. Powiedzieli im, jaka jest Boża droga zbawienia. Jest to jasne, ponieważ powiedziane, że przez wiarę Abel ofiarował, złożył ofiary. Zrobić coś przez wiarę oznacza, że usłyszeliśmy słowo. Wiara pochodzi ze słuchania. Adam i Ewa z pewnością opowiedzieli im tą smutną historię upadku, jak stali przed Bogiem nadzy, oczekiwali sądu, a Bóg w swojej miłosierdziu zbawił ich, a następnie jak ich odział, przykrył ich nagość i dał im drogę zbawienia. Oni przekazali im to, ogłosili Ewangelię swoim dzieciom. W przeciwnym razie, dlaczego Abel czy Kain zrobiliby to, co zrobili? Wiedzieli, jaka jest droga zbawienia. Kain wybrał własną drogę. On wybrał własny sposób oddawania czci, ale Abel poprzez wiarę składał ofiary. Wiedzieli to, ponieważ rodzice przekazali im Ewangelię. To jest pierwsza rzecz. Musimy głosić Ewangelię naszym dzieciom. Musimy poprowadzić ich do zbawienia. Musimy opowiedzieć im smutną historię upadku i musimy pokazać im, że mają potrzebę zbawienia. Potrzebują skór, które ich okryją i składania, ofiar. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą. Skoro Abel posiadał taką wiarę, ćwiczył ją i zgodnie z nią złożył Bogu ofiarę, musiał słyszeć od swoich rodziców głoszenie dobrej wieści. Noe odziedziczył wszystkie pobożne sposoby swoich przodków. Od Adama sposób zbawienia, od Abla sposób składania ofiar, od Enosza sposób wzywania imienia Pańskiego, a także od Henocha sposób chodzenia z Bogiem. Przeczytajcie trzy rozdziały z Księgi Rodzaju 6, 7 i 8. Jest powiedziane, że Noe chodził z Bogiem. Skąd to wiemy? Wiedział o tym od Enocha, od Henocha, który chodził z Bogiem. Również złożyli ofiary, kiedy wyszli z Arki. Skąd to wiedział? Od swoich przodków. W studium życia Księgi Rodzaju jest poselstwo pod tytułem Życie i dzieło, które zmieniło wiek. To życie, które jest dziedzictwem przodków. Noe odziedziczył sposób zbawienia od Adama, od Abla sposób składania ofiar, od Enosza sposób wzywania imienia Pańskiego, a od Henocha sposób chodzenia z Bogiem. A potem Bóg pokazał mu coś więcej, pokazał mu wizję wieku i wizję Bożego budowania. Głosił więc sprawiedliwość i budował Kościół jako Arkę. To jest niezwykłe poselstwo, które musimy przekazać młodym ludziom. Musimy przekazać im pobożne sposoby naszych przodków. W Pańskim odzyskiwaniu posiadamy takie pobożne sposoby, sposobne drogi naszych przodków. W życiu Kościoła mamy wzywanie imienia Pana, czytanie modlitewne słowa, używanie ducha, stół pański. To wszystko jest tak cenne. My, zanim przyszliśmy do Pańskiego odzyskiwania, nie mieliśmy niczego. Niczego takiego. To są rzeczy związane z naszymi przodkami. Dlatego też te żywe relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami są tak ważne, ponieważ młode pokolenie może odziedziczyć i kontynuować tą cudowną, Bożą drogę. Cóż za wspaniała rzecz, że możemy mieć takich bożych przodków. Brata Ni, brata Li również czerpali z poprzedników, Darbiego i innych. Wszyscy stali na ich ramionach. Ponieważ oni stali na ramionach poprzedników, my możemy pójść dalej. Możemy zobaczyć coś więcej. Idziemy coraz dalej i dalej, wyżej i wyżej. Widzimy coraz więcej. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność przekazania Bożych sposobów naszych przodków młodszemu pokoleniu. Punkt D to kolejny przykład ze Starego Testamentu. Z wyjątkiem Jozuego i Kaleba, ci, którzy nadawali się i byli gotowi do wzięcia w posiadanie pięknej ziemi, byli ludźmi młodszymi, stanowili drugie pokolenie. Dzieci Izraela wyszły z Egiptu z wysoko podniesioną głową. maszerowali jako zwycięska armia. Wcześniej byli bici, służyli jako niewolnicy, byli bitymi niewolnikami. Ale w dniu, w którym wyszli z Egiptu, maszerowali jako zwycięska armia. Oni ograbili Egipcjan, wszyscy sąsiedzi oddali im całe srebro i złoto. To była jak zapłata za 400 lat niewolnictwa. Odebrali swoją zapłatę i wyszli. Byli dumni, zwycięzcy. Wymaszerowali. To pokolenie widziało wiele rzeczy. Widzieli plagi, znali Mojżesza, widzieli rzekę Nil, która zamieniła się w krew, widzieli muchy, żaby, widzieli szarańcze, widzieli wrzody pokrywające ciało Egipcjan. Widzieli świat taki, jakiego nikt wcześniej nie widział. To był klasyczny, typowy przykład prawdziwej natury tego świata. Oni tego wszystkiego doświadczyli. Oni byli w domach, kiedy malowano domy krwią baranka. Oni byli w środku, jedząc tego baranka. Siedzieli w domu, jedząc baranka, podczas kiedy anioł śmierci przechadzał się i zabierał wszystkich pierworodnych. I mówili, byłem tam, widziałem to, wiem, co się wydarzyło. Nie było ani jednego domostwa, w którym ktoś by nie zmarł. Cóż za tragedia, jaki płacz. Anioł śmierci przechodził i zabijał, ale wśród dzieci Izraela nikt nie poniósł szkody. Oni byli świadkami tego wszystkiego, widzieli to, wyszli z podniesioną głową, podeszli do brzegów Morza Czerwonego i tam zostali złapani. Nagle faraon rzucił się za nimi w pościg i zaczęli płakać. Co zrobimy, co zrobimy? Mojżesz powiedział do nich, bądźcie spokojni. I Pan powiedział Jahwe, podnieś rękę i i Morze Czerwone się rozstąpiło, oni mogli przejść. Oni powiedzieli, byłem tam, widziałem to, wciąż nie mogę uwierzyć, że to widziałem. Cóż za dynamiczna sytuacja. Ci wszyscy ludzie powinni być zwycięzcami, ponieważ mieli takie dynamiczne doświadczenie. Ale nie było to pokolenie, które weszło do dobrej ziemi. Coś im się wydarzyło. Pomimo, iż mieli tak wiele dramatycznych doświadczeń. Wciąż nie byli w stanie wejść. Tylko Jozue i Kaleb, dwóch spośród 2 milionów ludzi, a więc święci. Wówczas powstało drugie pokolenie, nowe pokolenie, młodsze, i oni weszli. W Księdze Powtórzonego Prawa było powtórzone przemawianie, a więc wszystkie lekcje, których nauczyli się na pustyni, zostały powtórzone. Wszystkie doświadczenia, jadowite węże, przepiórki, manna, woda wypływająca ze uderzonej skały, wszystko to były lekcjami, których się uczyli. I na końcu tego czasu, tych 40 dni, Mojżesz dał im, przekazał im szkolenie, szkolenie, które przekazał następnie młodszemu pokoleniu. Więc nie było to tylko czytanie prawa. To prawo było pełne znaczenia i doświadczenia. To doskonaliło to młode pokolenie. To musimy zrobić. Wczoraj mówiliśmy o tym, że musimy przekazać bogate doświadczenie pańskiego odzyskiwania. Przez wiele lat przeszliśmy przez wiele burz, doświadczenia migracji, scalania się, upadków, sukcesów. Nauczyliśmy się, co działa, co nie działa. Teraz musimy zebrać młodsze pokolenie i dać im takie ponowne przemawianie, które przekaże im to bogate dziedzictwo ze wszystkimi lekcjami, powiedzieć im, jakie jest tego znaczenie. I wtedy będą przygotowani, żeby wejść do dobrej ziemi. Jest taki fragment w dziełach zebranych brata
Nee.
W książce dwutomowej Resumption of Watchman Nee's Ministry w drugim tomie brat Nee mówi, że prowadzenie poprzez ciało skraca ludzką drogę. Prowadzenie, autorytet, władza ciała służy skracaniu czyjejś drogi. My możemy męczyć się z czymś przez 10 lat. Ale w jednym dniu, jednego wieczora społeczności możemy uzyskać pomoc. A więc prowadzenie ciała może skrócić naszą drogę. Dlatego też przeszliśmy przez wiele rzeczy. Te wszystkie rzeczy muszą być przekazane kolejnemu pokoleniu. Musimy znaleźć sposób, by przekazać te ważne rzeczy, doświadczenia, by wprowadzić ich szybko, po to, by skrócić tą drogę. Młodzież nie musi przechodzić przez te wszystkie rzeczy, przez które my przeszliśmy. Czy muszą przechodzić wszystkie upadki? Czy wszyscy musimy przechodzić przez to samo? Nie. Musimy skrócić tą drogę. Temu służy społeczność w ciele. I temu służy siedem uczt. Przemawianie, które teraz jest uwalniane. Mamy w tym celu również prowadzone są szkolenia dwa razy w roku. W tym celu mamy szkolenie pełnoczasowe. Służy to wszystko przekazywaniu tych rzeczy następnemu pokoleniu. Proszę, by bracia przeczytali punkt 1. Drugie pokolenie nie przeszło tyle, co pierwsze, lecz otrzymało korzyści płynące z tego, czego doświadczyło pierwsze pokolenie. Siostry, 2. To, czego doświadczyli starsi, było bardzo skuteczne w kształtowaniu młodych. Bóg mógł zatem przygotować z drugiego pokolenia ponad 600 tysięcy mężów posiadających bogate dziedzictwo i dobrą przyszłość. Ci, którzy nadawali się do tego, by stać się armią, która walczyła o Boże Królestwo.
Amen.
Z tego młodszego pokolenia wybrano 600 tysięcy mężów, które stało się armią. 3. Ta sama zasada odnosi się dziś do nas w Pańskim odzyskiwaniu. To, czego doświadczyli starsi, jest przekazywane młodszym i będzie bardzo skuteczne w kształtowaniu ich i przygotowaniu do walki wraz z Bogiem i dla Boga. To właśnie czyni rodzina Noego. Przekazuje młodemu pokoleniu wizję z pewnym naciskiem i szkoleniem. I to może wprowadzić ich do obecnej sytuacji. Nie muszą się wszystkiego uczyć na własnej skórze. Przeczytajmy razem wspólnie punkt 4. Nowy Testament poświęca wiele uwagi naukom dla rodziców i nie aż tak wiele miejsca naukom na temat tego, jak mają postępować dzieci. Zarówno list do Efezjan 6, jak i list do Kolosan 3 kładą większy nacisk na rodziców niż na dzieci. Jeśli spróbujemy streścić słowa Biblii dotyczące wychowywania dzieci, główną rzeczą, którą powinni robić rodzice, jest to, aby kształcić swoje dzieci w nauce i napominaniu Pańskim i nie pobudzać ich do gniewu, czy też ich nie zniechęcać. Oznacza to, że rodzice muszą sprawować samokontrolę i nie mogą w żaden sposób pozwolić sobie na rozluźnienie. Paweł powiedział, dzieci, bądźcie posłuszni rodzicom w Panu. Czcijcie ojca i matkę. I powiedział również, rodzice, nie wzbudzajcie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci. To znaczy, że rodzice muszą sprawować kontrolę nad swoim ciałem. Coś nas denerwuje i wtedy tracimy panowanie nad sobą. Kiedy w gniewie mówię coś do Roberta, kiedy mówię coś do niego i wypływa to z mojego ciała, to jego to wprowadza w jego ciało. Podobno na spotkaniach Kościoła. Jeśli mówicie coś z umysłu, to wszystkich słuchaczy również wprowadzacie w umysł. Kiedy mówicie coś z waszych emocji, czy to, co mówicie, wypływa z waszych emocji, to wtedy wszystkich wprowadzacie również w taki stan emocjonalny. Jeśli ktoś zaczyna płakać, to też wzbudza łzy innych. Ale kiedy mówimy coś z ducha, to wprowadzamy innych w ducha. Więc jako rodzice, kiedy mówimy do naszych dzieci, kiedy mówimy z ciała, to również wzbudzamy ich gniew w ciele. Dlatego też musimy panować nad sobą, byśmy nie załatwiali spraw z naszymi dziećmi, kiedy jesteśmy zdenerwowani i kiedy jesteśmy w ciele. Wiara Tymoteusza zamieszkała najpierw w jego babce Lois i w jego matce Eunice i została przekazana jemu. Paweł mówi, pamiętaj o swojej wierze, która została przekazana twojej babce Lois i twojej mamie Eunice. Ta niezachwiana, czysta wiara została przekazana od babci Lois do mamy Euniki i przekazana Tymoteuszowi. I Paweł wiedział, że to ta sama wiara, która została przekazywana z pokolenia na pokolenie. Poetycki hymn pochwalny Marii składa się z cyklu wielu cytatów ze Starego Testamentu, co pokazuje, że Pan Jezus wzrastał w rodzinie, która była napełniona poznaniem i miłością do świętego Słowa Boga. Przejdźmy do piątego punktu. Musimy sobie uświadomić, przeczytajmy to razem, musimy sobie uświadomić, że życie chrześcijańskie to życie siania. Wszystko, co robimy, stanowi swego rodzaju sianie, czy to dla ciała, czy to dla ducha. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, siejemy nasiona. Prawdopodobnie w całym Nowym Testamencie nie ma poważniejszego fragmentu niż Galacjan 6, wersety 7 i 8, które mówią, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Takie jest prawo natury. Dlatego też tak ważne jest, by prowadząc życie ludzkie, życie chrześcijańskie, każdego dnia byśmy mieli świadomość, że każdy dzień jest dniem siania i w pewnym momencie będziemy musieli zrządzić. Trudno jest od tego uciec. Co siejemy, to będziemy rządzić. A więc kiedy wychowujemy dzieci, musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko, co mówimy, nasza postawa, to wszystko to nasiona. I one kiedyś się zamanifestują. Jak już powiedziałem, to coś bardzo poważnego. Czasami otrzymujemy od Pana światło i modlimy się, Panie, miej nad mną miłosierdzie, abym nie musiał rządzić tego. Wszystko, co mówimy do naszych dzieci i co z nimi robimy, stanowi nasienie, które się w nich zasiewa. Pójście na spotkanie jest nasieniem. Pozostanie w domu nie pójście na spotkanie jest nasieniem. Plotkowanie o innych świętych w obliczu naszych dzieci jest nasieniem. Jeśli ktoś dzwoni i my mówimy, powiedz, że mnie nie ma, to również nasienie. Wszystkie rzeczy, wszystko, co robimy, to smutne. W życiu Kościoła nieustannie siejemy maleńkie nasiona. Uważnie siać to czuwać w odniesieniu do tego, jak żyjemy. Brat Lee zwraca uwagę na jedną rzecz, że nasiona są często bardzo malutkie, malusieńkie, ale one mają ogromny wpływ. Przeczytajmy razem punkt C. Musimy prowadzić swoje dzieci do poznania Pana. Żadna rodzina nie może dalej funkcjonować bez modlitwy i czytania słowa, zwłaszcza rodziny, które posiadają dzieci.
Amen.
Amen.